Znany nam dotychczas świat podlega gwałtownym zmianom, w każdym właściwie zakresie. To ten głośny już reset, którego zasady wpajał przez kilka dekad uczniom szkoły liderów Klaus Schwab, pupil Henry'ego Kissingera. Realizują go dziś bez wahania. Wszystko biegnie dawno ustalonymi torami i tylko zwykli ludzie nie mogą pojąć, o co tak naprawdę chodzi. Gdy każdego dnia widzą, że wszystko całkowicie odbiega od tego, czego uczyli się w szkołach, co przekazywali im rodzice i dziadkowie. Te szaleństwa, co sygnalizowało już wielu publicystów, są częścią operacji psychologicznej, której głównym zadaniem jest jak najdłuższe trzymanie nas w niepewności, zdezorientowanie i zastraszenie. Informacje wysyłane w naszym kierunku są ze sobą sprzeczne i nawzajem się wykluczają. Zastanówmy się chociaż przez chwilę, jak można realizować pomysł centralnego portu komunikacyjnego, hubu mającego obsługiwać miliony pasażerów i ogromne ilości towarów w świetle przyjętego przez tych samych planistów zobowiązania Europejskiego Zielonego Ładu. Przy wypełnianiu jego zapisów lotniska okażą się nierentowne, bo nikt nie udźwignie opłat związanych z jakimś wydumanym śladem węglowym, a samolot elektryczny długo jeszcze pozostanie mrzonką. Wiedzą o tym politycy poważni, na przykład w Austrii, gdzie rozpoczęto niedawno budowę podobnego węzła transportowego. Korzystanie z paliw kopalnych nieustanie, o czym świadczą wydarzenia rozgrywające się wokół nas. Ludobójstwo w Strefie Gazy jest tego najlepszym przykładem, o czym wspominałem w książce Wrota Magadanu, gdzie opisałem zarówno plany wypchnięcia Palestyńczyków z wybrzeża Morza Śródziemnego dla przejęcia bogatych złóż gazu, jak i budowy kanału Ben-Guriona, konkurencyjnego wobec Suezkiego, co zmieni całkowicie sytuację transportową i militarną w tym rejonie świata. 20 kwietnia 2021 roku Izrael ogłosił, że planuje budowę własnego kanału prowadzącego od Eilatu nad Morzem Czerwonym do portu Ashkelon nad Morzem Śródziemnym. Nowy kanał ma mieć dwie nitki, co pozwoli na bezkolizyjną żeglugę w obu kierunkach, a w przeciwieństwie do kanału Suezkiego biegnącego wzdłuż piaszczystych wybrzeży, kanał izraelski będzie miał ściany skaliste, co zdecydowanie zmniejszy koszty przyszłej konserwacji. Wzdłuż kanału planuje się pobudować kurorty, hotele, restauracje i kluby nocne, co może w jakimś stopniu tłumaczyć dzisiejsze wyburzanie wszelkich obiektów urbanistycznych w Strefie Gazy. Każdy z kanałów ma mieć 50 metrów głębokości i 200 metrów szerokości. Będzie to więc droga wodna głębsza o około 10 metrów od tej egipskiej, a przy tym pozwalająca na żeglugę statków o długości 300 metrów i szerokości 110 metrów, co uczyni ją największą przeprawą tego typu na świecie. Będzie też dłuższa od kanału Suezkiego o ponad 100 kilometrów. Zapewne wiele osób uważało moje wypowiedzi na ten temat za zbyt nieprawdopodobne. Tymczasem kilka dni temu premier Netanyahu poinformował, że Gaza zostanie odbudowana, a Izrael przeznaczył na ten cel miliardy szekli. Oczywiście dla pobudowania nowych osiedli, luksusowych hoteli i infrastruktury nie wystarczą środki państwowe. Zapewne zagoszczą w tym rejonie prywatni inwestorzy z wielu państw. A o tym, które to będą, świadczyć może stosunek ich rządów do tego, co dzieje się w Gazie, bo przecież lokowanie potężnych pieniędzy opłaci się tylko wtedy, kiedy tereny te będą wolne od rozwiązywanej właśnie kwestii palestyńskiej. To, że zostanie ona rozwiązana po myśli inicjatorów, nie ulega wątpliwości. Dlatego zaczęto od zabijania dziennikarzy, by prawda o zagładzie nie poszła w świat, choć i tak w dobie mediów społecznościowych całkiem liczne obrazy przedostają się do świadomości społecznej. Bombardowanie szpitali, pracujących w nich lekarzy i pielęgniarek, ma uniemożliwić przeżycie tym, którym jakimś cudem udało się przetrwać kolejne naloty. Tych, którzy od nich nie zginą, trzeba będzie po prostu zagłodzić, czego przykłady widzimy nad wyraz jasno. Ostatni konwój humanitarny, którego szefostwo dzięki bliskim relacjom z administracją amerykańską miało zapewnienia dotyczące bezpieczeństwa, został rozstrzelany na oczach świata. 7 osób zginęło, w tym obywatel Polski i 3 byłych żołnierzy armii brytyjskiej. To już zablokowało dostawy żywności drogą lądową, a na drogę morską trudno liczyć, bo budowane tam pirsy dla pomocy amerykańskiej być może nie zdążą powstać w terminie, który pozwoliłby dać szansę głodującej ludności. Przydadzą się zapewne deweloperom. W nie tak dawnym wystąpieniu na Uniwersytecie w Harvardzie Jared Kushner, zięć Donalda Trumpa, powiedział, że plaże w Gazie mogą zyskać na wartości, jeśli ludzie skoncentrują się na budowaniu tam domów. Jako biznesmen zajmujący się handlem nieruchomościami, na pewno udzielił słuchaczom w pełni profesjonalnej porady. W związku z tymi roszadami na geopolitycznej mapie świata, południowe trasy stają się coraz mniej opłacalne dla takich państw jak Rosja czy Chiny. Z tego powodu od dłuższego już czasu Rosja inwestuje w tzw. północną drogę morską wzdłuż rosyjskiego wybrzeża Arktyki. Rosjanie zapowiedzieli, że już w roku 2030 droga ta, obecnie dostępna tylko przez 9 miesięcy w roku, będzie czynna dla ruchu między Atlantykiem i Pacyfikiem przez cały rok. Bardzo poważnie rozbudowują flotę lodołamaczy o napędzie atomowym. Budują porty przeładunkowe i magazyny gazu. Taki szlak skróciłby transport między Azją i Europą o 30%, a liczba korzystających z niego statków byłaby wielokrotnie wyższa od pływających dziś przez kanał Suezki. Projekt ten ma też ogromne znaczenie militarno-strategiczne. Arktyka to obszar wokół bieguna północnego, który obejmuje zarówno Ocean Arktyczny, jak i najdalej na północ wysunięte tereny tzw. Arktycznej Piątki, czyli Rosji, Kanady, USA, Danii i Norwegii. Jak wskazuje analiza Waszyngtońskiego Instytutu Arktyki, podczas gdy Arktyka tradycyjnie charakteryzowała się dobrą współpracą i niewielkimi napięciami, sytuacja ta ulega zmianie. Raport amerykańskiego Congressional Research Service na temat Arktyki dowodzi, że Arktyka jest coraz częściej postrzegana jako obszar geopolitycznej rywalizacji między USA, Chinami i Rosją. Kilka miesięcy temu amerykański Departament Stanu poinformował, że Stany Zjednoczone zamierzają rozszerzyć zewnętrzne granice swojego szelfu kontynentalnego. Jak podaje Wikipedia, szelf stanowi podwodne przedłużenie kontynentów i wyznacza granice ich powierzchni, jak również przybliżoną granicę wpływu morza na kontynent. Do sporu w tej sprawie doszło podczas niedawnej sesji Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, agendy ONZ zajmującej się zasobami w rejonie oceanów będących poza jurysdykcją państwową, która odbyła się w marcu w Kingston na Jamajce. Rosyjski minister spraw zagranicznych wydał oświadczenie, według którego Rosja nie będzie uznawała powiększonych jednostronnie przez USA granic szelfu kontynentalnego wbrew zasadom i procedurom ustalonym w 1982 roku przez Konwencję ONZ o prawie morza. Zmiany te nie tylko redukują znaczenie i wpływ Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, ale też zwiększają obszar amerykańskiego stanu posiadania o 1 000 000 km². Co oczywiste, decyzja taka nie pozostaje bez związku z północnym szlakiem oceanicznym. Powstaje więc kolejne, bardzo niebezpieczne zarzewie konfliktu i to w zupełnie niezauważanej przez media Arktyce.